Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Anna Rymbas-Szykłania. Ze mną dzisiaj ojciec Jarosław Głodek, duszpasterz akademicki Dominikanów w Gdańsku.
Witam serdecznie.
Nie wiem, czy już zdradzać, czy nie, ale nie jesteśmy w studiu. Jesteśmy na górce u Dominikanów. Słynne miejsce, które pamięta niesamowite postaci, niesamowite rozmowy. Tu się wykuwały charaktery, tak można powiedzieć. I tych duszpasterzy, młodzieży też tutaj trochę było. Teraz jest ojciec Jarosław Głodek. A ta młodzież, która tu przychodzi, jaka? Co to są za ludzie młodzi, którzy tutaj przychodzą na tą górkę teraz w 2026 roku?
To trudno tak generalnie scharakteryzować. Każdy jest inny, ale oczywiście są zmiany takie epokowe, jak porównuję 20 czy 30 lat temu studentów. To jest zupełnie inna generacja, natomiast pewne rzeczy zostają to same, nie? I odkrywam na przykład, jak to niesłychanie ważny jest moment w życiu, nie? Kiedy się ma 18-19 lat i nagle w ciągu roku czy dwóch wszystko się zmienia. Najważniejsze decyzje życiowe dotyczące przyszłości, tego kim będę, tego z kim będę, tego z kim na chwilę nie mogę być, czyli kwestia oddzielenia się od rodziców. No ale się trochę mogę oddzielić, a trochę nie mogę, bo zależy od nich jeszcze finansowo, więc trzeba podjąć pracę. Wszystkie najważniejsze decyzje w ciągu jednego, dwóch roku się odbywają i oni są w tym jakoś też samotni. Mają przyjaciół, nie? Mają swoje wspólnoty, ale też potrzebują, myślę, jakiegoś dorosłego, nie? Człowieka. Nie rodzica, tylko kogoś, kto będzie przy nich. I ja widzę, że po prostu na tym to polega, tak? Żeby im dodawać odwagi. To jest jedyne, co można w ciągu tych dwóch lat zrobić, ale to jest niesłychanie ważne.
Korzystając ze swoich przykładów, dodaje im ojciec tej odwagi, czy sięga po jakieś inne? My tutaj jesteśmy na górce, biblioteka za nami, za plecami, piękna. Piękne też obrazy, portrety, wizerunki, święty Szarbel tam przede mną. Więc to też jest chyba ważne, gdzie się przychodzi, bo mogliby sobie znaleźć inną górkę, a przychodzą do Dominikanów.
To prawda, to jest urokliwe miejsce. No, nawet fortepian to jest taki gabinet babuni i ja troszkę w funkcji dziadka tu występuję i to też się zmienia. No, piękna biblioteka, no, ale to robiliśmy remont w tym roku. I studenci wymyślili, ta biblioteka, która była moją dumą, ułożona teologicznie i tak dalej, oni myśleli, to i tak nikt tego nie czytał, ułóżmy to według kolorów. Książki są teraz według kolorów. To pięknie wygląda, prawda? Ale to inna funkcja. Nie? No to teraz się nie czyta książek, tak? One pełnią funkcję dekoracyjną. Natomiast to, co jest w książkach, tak, to są ważne rzeczy, nie? O tym rozmawiamy, o tym gadamy, ale już w inny sposób. Tu jest pewne powiew przeszłości, ale przyszłości i teraźniejszości w jednym, więc to jest niesłychane. I ten taras, który tu mamy, te kuchnie, kuchnia, która jest dla nas, ale też robimy zupę dla bezdomnych. To jest takie miejsce, gdzie można poczuć się bezpiecznie.
Jak to się stało, że ojciec trafił do Gdańska, tutaj do Dominikanów?
Nie, dopiero od 3-4 lat tu jestem, a wcześniej no to tak jak to Dominikanin nosiło mnie troszkę i po Polsce, i po świecie. Warszawa, Poznań, Waszyngton, Monachium, no, różne takie miejsca i przeważnie były to funkcje jakieś takie administracyjne, albo dyrektor wydawnictwa, albo jakieś inne kurialne rzeczy. I nagle na starość dostałem tych studentów. Nie? Na tym, mówię tak na starość, bo mam 61 lat, to jeszcze może nie jest taka starość, ale jestem w wieku troszkę starszym niż ich rodzice i to mi niesłychanego takiego kopa przypomniało mi, po co jestem księdzem, nie? Bo to tamte inne rzeczy to są fajne, ciekawe, można podróżować, można robić, ale mieć kontakt z żywymi ludźmi, dla których się jest ważnych i którzy czują, mam nadzieję, że oni są dla mnie ważni. I każda z tych historii, każdy z tych dramatów, pierwszych rozstań, zmiany studiów i tak dalej, to, że oni tym się dzielą, to dla mnie jest no niesłychane. Jakbym miał wnuka czy dorosłe dziecko, którym nagle zostałem obdarzony. I to całą chmarę tych dzieciaków.
A przypomina sobie na przykład ojciec swoją młodość i swoje te 20, 18, 19 lat. Czerpie czasami z tego, co myślał, czego pragnął, czego nie chciał. Czy to było zupełnie coś innego? Czy na przykład powtarzają się pewne zachowania, zjawiska, relacje?
Nie, to jednak było coś innego. Ja też nie chcę ich w funkcji takiej, no właśnie, a za moich czasów to było.
No, niestety
było inaczej,
tak czasami,
nie?
Musimy porównać, zobaczyć jak było właśnie. Czy może coś było podobnego?
No były podobne, że trzeba było dokonywać wyborów, tak? Natomiast no spektrum tych wyborów za komuny, no to jakie to było spektrum, nie? No to można było czekać na mieszkanie 30 lat, można było pójść do wojska, można było, no co, no paszportu nie miałem do 25 lat. I wspominanie o tym, to myślę, że oni też tego nie lubią na tym. Natomiast lubią różne historie takie, jak opowiadam, a co się tam stało, z kim się przyjaźniłem, o różnych takich wydarzeniach, co się stało, jakie wybory, czemu się nie bałem, jak to się potoczyło, jak to się rozwiązało, tak, to takie historie lubią słuchać.
A jak to było z tym wejściem do zakonu dominikanów, seminarium ojciec musiał kończyć?
Tak, oczywiście, tylko to też jest taka zawsze długa droga i dla mnie to jest też odkrywanie. Za każdym razem, jakim opowiadam o tym, ja troszkę inaczej opowiadam, tak, bo coś innego czuję, że ten człowiek czegoś innego potrzebuje, jakiegoś innego fragmentu mojego życia, albo opowiedzenia o niepewności, jak sobie z tym radziłem, albo jakichś zawiłych dróg, albo jakichś innych rzeczy. I opowiadając o tych wydarzeniach z mojego życia, ja mówiłem, o kurczę, to rzeczywiście to miało jakiś sens, nie? To do czegoś prowadziło, nie? Więc przez to bycie z nimi i opowiadanie po raz kolejny, nigdy oni mówią, no to jak z tym było? Za każdym razem na ojciec inną historię opowiada, bo tak to było, tak? To nie jest tak, że jest jakieś jedno wydarzenie, tylko w życiu odkrywamy sens tych pojedynczych wydarzeń, które miały miejsce.
A młody Jarosław, mały Jarosław Głody, to był chłopak z rodziny właśnie uduchowionej, katolickiej, modlącej się? Nie, jak to było w domu?
Nie, moi rodzice byli rozwiedzeni, sami nie chodzili do kościoła, więc no, nas wychowywali, no bo to za komuny no, nie chodzić do kościoła, no to znaczyło, że komunista, tak? Zdrajca to w ogóle, tak? Więc my jako dzieci chodziliśmy do kościoła, natomiast to nie było jakby odziedziczona taka wiara, jak to współcześnie młodzi ludzie potrzebują osobistego spotkania, tak? To było coś zupełnie innego. No, byłem u pierwszej komunii, a potem przestałem chodzić na religię, chociaż ta religia była przy kościele, tak? To nie było w szkole, to jeszcze też inne czasy na tym, więc moje bunty się wcześniej zaczynały, ale to były ciekawe bunty, ja to dobrze wspominam.
Mieliście też taki pomysł na to, żeby z bratem chodzić i nie chodzić do kościoła, tak? Dobrze zapamiętałam? W jednym z kazań w kościele usłyszałam taką homilię, gdzie cudowną opowieść ojciec, cudowną opowieścią ojciec nas uraczył i strasznie mi się to podobało. Takiego jeszcze nie słyszałam sposobu na to, żeby być z Bogiem i trochę obok Boga.
Tak, bo jak się na to teraz patrzy, to oczywiście to nie są rzeczy jakieś takie chwalebne. No, zbuntowany 8-latek, bo napisał opowiadanie o uciekającej owcy, które skrytykowała siostra zakonna, no i przestałem chodzić na religię, to nie jest nic chwalebnego, ale dla mnie to było ważne, bo czułem, że nie mogę być jakby jak ta owca, że to było o tym, że ona nie chciała być odnaleziona. Chciała po prostu się usamodzielnić i odniosła sukces. Czyli to
w Paryżu.
W Paryżu, tak. To była owca, która uciekła, schowała się przed Panem Jezusem, odniosła sukces, a potem swoje stado zaprosiła na premierę i powiedziała, że tęskniła za nimi, że było fajnie, ale...
Co się nie podobało w tym zakończeniu siostrze?
Znaczy w tym zakończeniu, że po pierwsze, że to było nieewangeliczne, że ta owca nie chciała być znaleziona, tak, że nie była zagubiona, tylko ona uciekła i nie chciała być znaleziona przez Pana Jezusem, a siostra mówiła, że ona chciała pokazać im, nie? Czyli, że pokazać, że może sobie sama w życiu poradzić.
Pochwalić się nawet troszeczkę,
pochwalić
można powiedzieć.
Się, tak.
No, nie. Tym sukcesem. A nie dla można mnie. Się chwalić.
Tak, i to, że to nie jest ewangeliczne, raczej przejaw takiej pychy. I pewnie tak, się zgodzę, tak, moje, że tak powiem, takie literackie talum, to była urażona duma, ale z drugiej strony to byłem przywiązany do tej idei, że tak, że Panu Jezusowi się podoba, jak my się usamodzielniamy, że to nie jest zerwanie tej więzi, nawet jak odchodzimy, to nie musi być zerwanie tej więzi, nie? My gdzieś to nosimy troszkę tak jak od rodziców, no trzeba ten dom zostawić i żeby coś odnieść, to nie musi być triumf taki, ale też nie ma tego strachu, żeby odejść. No więc to było takie moje pierwszy bunt wczesny.
I w związku przestał ojciec chodzić do kościoła.
Tak, przestałem do kościoła, ale rodzice nas przymuszali, tak? No bo to małe dzieciaki, 8-9 lat, no więc z bratem rok starszym wysyłali nas do kościoła i potem odpytywali, co było. I mój brat z kolei się zbuntował, bo jemu się nie podobało. Było nudno i mówi, ja będę chodził tam do lasu, to obok nas był piękny las. Mówi, a ty idź do kościoła, to opowiesz co, a mówię, o nie, to jest niesprawiedliwość, tak, nie może być, idę z tobą, nie, na tym starszy brat, no trochę marudzi, ale mówię, to nie, albo cię zadenuncjuję, albo idziemy razem. Mówi, no ale co zrobimy z tym? Mówi, to ja będę wymyślał kazania. I przez 2 lata chodziliśmy sobie do lasu i wracając ja opowiadałem jakieś kazanie, jakąś historię, jakieś kazanie z morałem i kłamałem, tak, na tym, ale to były moje pierwsze kazania, nie, i teraz jak patrzę, że wstąpiłem do zakonu kaznodziejskiego. To nawet jest w tym coś takiego, że ja czuję, że owszem, Panu Jezusowi się to nie podobało, że ja nie chodziłem, a z drugiej strony mówi, o tak, ten chłopak ma coś w sobie, nie? Na tym, o, mówi o mnie, nie? Mówi.
To się wydało? Rodzice złapali
nas? Tak, złapali nas, bo sami poszli do kościoła i potem były dwie wersje jednak. Po pierwsze nas tam nie zobaczyli, a po drugie inne były wersje kazań, więc sprawa się rypła, ale nie było jakichś strasznych konsekwencji, no bo też byli w trudnej sytuacji, no jak oni wysyłają dzieciaki do kościoła, sami nie chodzą, to mówimy, no jak to jest, nie? Ale to jest ciekawy też moment do takiego myślenia, jak Pan Bóg na nas patrzy, nie? Właściwie można powiedzieć, o, to jesteś grzesznikiem, wywalam cię, nie? Nawet jeżeli miałeś być powołany, to nie, no jednak nie może na kłamstwie budować i na buncie nie można budować. A wydaje mi się, że Pan Jezus właśnie wtedy mówił, no chłopcze, jak ty myślisz, że przez takie coś odbierzesz mi moją miłość, albo to, że cię lubię, albo to, że chcę zaprosić ciebie, to mówi, to co ty wiesz o mnie, nie? To...
I stracisz szansę na przykład na różne rzeczy, no. Albo ja przestanę ci tą szansę dawać i pokazywać i zapomnę o tobie, odwrócę się, prawda? To byłoby takie nie w stylu chyba Jezusa.
Tak, więc ja mam takie przekonanie, zresztą zawsze miałem, że może dlatego, że jestem najmłodszym dzieckiem, nie? Że mi coś uchodzi, nie? Że on mnie lubi, że Pan Jezus mnie lubi i mi czasami coś uchodzi na sucho, bo on mnie lubi. To nie jest teologiczne, prawda, za bardzo, a z drugiej strony odkrywanie takich wydarzeń, że to ma sens, to też jest fajne, nie? To trochę jest tak, ja też przez pewien czas w więzieniu pracowałem i tam wielu tych ludzi się nawraca, nie? I oni mówią, kurczę, trzeba było czasami posiedzieć w więzieniu, żeby dojść do kontaktu z sobą i zrozumieć. I co oni mówią? Oni nie mówią, że to dobrze, że kogoś tam zabili czy okradli, nie? Nie, to nie o to chodzi, że to dobrze, to jest źle. Natomiast, że po tych krętych liniach Pan Bóg potrafił z tego wyprowadzić dobro i że to też miało sens. To jest taka teologia epigonalna, czyli my interpretujemy coś, co było, ale odczytujemy, że Pan Jezus był cały czas przy nas, nie? Na tym my myśleliśmy, że się oddaliliśmy i tak było, ale On był przy nas na tym i potrafił zmieniać swoje plany, modyfikować, ale nie był niewolnikiem naszych wyborów. On miał swoje cele, swoje zaproszenia i nie musiał być niewolnikiem naszych wyborów, także tych złych. Mógł mimo tych złych wyborów poprowadzić inną ścieżką, ale w tym samym kierunku, który sobie wymyślił.
W pewnym momencie musiał też ojciec podjąć taką decyzję, o której tutaj rozpoczęliśmy tą rozmowę, typu w którą stronę, prawda? Że to jednak pójdzie ojciec do Dominikanów.
Tak, to też było, no bo to jest kwestia potem powrotu. Banalna sprawa. Miałem dziewczynę, która chodziła do Dominikanów i jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to potem wracaliśmy. Ona na 17 młodzieżową w Poznaniu szła, no to szedłem z nią. Było pełno ludzi i potem jak ona szła do komunii, to mi gdzieś znikała w tym tłumie, więc wymyśliłem, no nie, to ja pójdę z nią i poszedłem się wyspowiadać i do tej komunii, żeby być z nią. To nie były jakieś wzniosłe. A potem się rozstaliśmy bez żadnych tam takich specjalnych i zacząłem szukać też tej swojej drogi i to już było takie bardziej negatywne w takim znaczeniu, że jak kiedyś się modliłem i modliłem się o dobrą żonę, tak, jak to w tym wieku jest, i tak słyszałem, a może jakaś inna droga, ale nie, jednak żonę, nie? I potem zacząłem tak myśleć, a dlaczego nie? No i tak wymyślałem różne rzeczy, dlaczego nie, i Pan Bóg mi te rzeczy obalał, nie? Obalał jedno po drugim, na przykład mówię, no nie mam tego świadectwa z religii, nie? Na tym, jak mi każą chodzić teraz na religii, odrabiać, to nie mam zamiaru tego robić, nie? No i zapytałem go, mówił, nie, u Dominikanów nie trzeba. Później się okazało, że trzeba i musiałem uzupełniać to u jednego ojca i zdawać egzaminy, ale no to już było za późno, to już byłem zdecydowany, więc to też był taki trik tutaj. Pan Jezus troszeczkę tak przeszarżował, ale okej, fair. Na tym ja też nie zawsze czysto grałem. Także takie były triki. To trudno powiedzieć, bo to są dla kogoś, jak tak opowiadam, to nie są znaki, nie? A dla mnie to były znaki, nie? To były znaki, na przykład wymyśliłem sobie, no nie umiem śpiewać, nie? Ksiądz musi umieć śpiewać, nie? No ale się okazało, że no nie musi umieć, nie? U Dominikanów może nie. Jakoś sobie tam poradzę, może pofałszuję, ale nie musi umieć, nie? Potem sobie na przykład wymyśliłem, że no mam wadę wymowy, nie? Tak wymawiam R, nie? Tak, no, ale jak mówię, dzieciaki tak mnie prześladowały i mówią, nie? Powiedz, czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Jest takie lekkie ranie. Teraz z perspektywy 60 lat to nie ma znaczenia, ale wtedy to miało. Ja wtedy jak się umawiałem z jakąś dziewczyną, to przygotowywałem sobie zdania bez R. I on mówił, no więc 3 minuty da się z tobą pogadać, a potem w ogóle nic nie mówisz. Nie? To dziwne takie jakieś było, więc to były trudne rzeczy. No więc stwierdziłem, nie, no muszę zapytać tego kogoś z ojców tych duchownych, czy to jest przeszkoda, czy nie. I poszedłem do Dominikanów zapytać, no nie było niestety tego ojca magistra, ale mówi, no jest taki ojciec z Warszawy, nie, logik, on jest teraz wolny, przyjechał, może z tobą porozmawiać. Mówię, dobra, no niech przyjdzie na nim. No i schodzi ten ojciec, tak koło 50 i mówi do mnie,
słucham siebie, co chciałeś?
Ja mówię, matko. Mówię, nie, już nic, nie. No nie, no nie powiem mu, że o wadzie wymowy chcę rozmawiać na tym. No ale to dla mnie to jest znak, tak? Na tym. I to jest, oczywiście, że to jest interpretacja, ale na tym polegają znaki, że my interpretujemy te wydarzenia, które się dzieją, tak? I to nam albo buduje wiarę, albo ułatwia podejmięcie decyzji, to jest interpretacja, tak?
Moglibyśmy tak jeszcze troszeczkę rozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że w czasie trwającego Jarmarku Dominikańskiego my rozmawiamy, aczkolwiek ojca już teraz w tych dniach w Gdańsku pewnie nie będzie, no bo to wyjazdy z młodymi ludźmi się szykują i pewnie gdzieś na południe albo na kajaki w góry ojciec jedzie.
Najpierw na kajaki, tak, jedziemy. Płyniemy tu na Kaszubach taką dziką rzeczką, Chociną, zupełnie nieznaną. Ona wpływa do Brdy, no więc zobaczymy, tam ma być dziko, a potem w góry, w Pieniny, czy to jest właściwie Beskid chyba Niski, tam jest taka chata zaprzyjaźnionych przyjaciół, więc tam będziemy łazili po górach. No i jeszcze inne takie drobniejsze wyjazdy, więc to jest ta piękna część, tak, która pozwala mi trzymać się młodo i w ogóle zdobywać góry i wypoczywać. To piękna rzecz, piękny.
Ale te wędrówki też na pewno nie będą wolne od rozmów, od kazań, to może niedobre słowo, ale takich duchowych, że tak powiem, refleksji, poznań, relacji. Ja myślę, że tam też jest miejsce na takie rzeczy.
Dlatego tak lubię kajaki, bo kajak to jest takie, że my codziennie zmieniamy się w tych kajakach. Jak się z kimś jest cały dzień, nie? To jest niesamowite. Nie? Z niektórymi się milczy, się słucha, też jest fajnie. Niektórzy mają swoje pytania. To jest taka okazja, nie, być z kimś przez cały dzień i se pogadać o różnych rzeczach, o ptakach, o lecie, o chłopakach, o dziewczynach. To jest niesłychane. A być też w grupie, nie? Tak, kajaki są super.
Ostatnie pytanie o tą opowieść o owcy, która zrobiła karierę w Paryżu i zaprosiła potem cały stado. Musiał ojciec zmienić to zakończenie, żeby było takie bardziej ewangeliczne, czy został ojciec przy swoim?
Ja troszkę dopisałem, bo słusznie ta siostra miała, bo mówi, że tam jest trochę taka, że to jest taki triumf, nie? Taki triumfalizm, że chciała pokazać, nie? I ja wam pokażę, nie? A mówię, mi nie o to chodziło, więc dopisałem ten moment, że ta owca potem wita tych, że to jest moje stado, że to jest mój Pan Jezus i że ja tęskniłem za wami, żeby nie było tego triumfalizmu, że to nie po to odchodziłem, żeby wam udowodnić, tylko po to, że miałem swoją drogę, ale nigdy o was nie zapomniałem. To nie był sens ucieczki, żeby zanegować wasze życie, nie? To nie o to chodziło, chodziło o moje życie.
Tak jest. Także jak widać, każda czarna owca też może mieć swoją drogę do Jezusa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy na Górce Dominikańskiej z ojcem, duszpasterzem młodzieży Jarosławem Głodkiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas. Dzięki jeszcze raz.
Dzięki wielkie, Bóg zapłać.
Dobrego wędrowania.
Dzięki.
Ścieżki Wiary.